Chciałbym dzisiaj zacząć ten cykl wykładów na temat dekalogu i dzisiaj powiem, czym w ogóle dekalog jest. Mówimy na dekalog inaczej 10 przykazań. W języku hebrajskim nazwa, słowa odnoszące się na dekalog brzmią Aseret Hadibrot. To jest inaczej dosłownie 10 słów. My żyjemy w kręgu kultury, która wyrosła z judeo, z kultury żydowskiej. Wiemy też, że Nowy Testament jest spisany w języku greckim. I kiedy rozwijało się chrześcijaństwo, to w basenie Morza Śródziemnego panowała kultura rzymsko-grecka. W zasadzie Rzym bardzo dużo przejął tej kultury greckiej. I Grecy przetłumaczyli to ściśle z języka hebrajskiego słowo dekalog jako dekalogos, co oznacza 10 przykazań. Deka to jest 10, a logos to jest słowo, czy to jest zdanie. I musimy wiedzieć, że w judaizmie jest 613 przykazań, które są wyprowadzone z tej księgi zwaną Torą. I wśród tych 613 jest 10. I one są wyróżnione nazwą Aseret Hadibrot. I dekalog to tak naprawdę doskonałe, czy to jest wspaniałe streszczenie wszystkich przykazań Bożych, które dał Bóg. I 10 przykazań to tak naprawdę taka najgłówniejsza esencja prawa, do którego Bóg zobowiązuje każdego człowieka. Jeżeli patrzymy na Biblię i otwieramy Księgę Mojżeszową, pierwszą Księgę Genezis, czyli Księgę Początków, to zapoznajemy się z dziełem stworzenia świata, prawda? I również jest opis, w jaki sposób Pan Bóg stworzył człowieka i tego człowieka osadził w ogrodzie Eden. I często może sobie nie zastanawiamy się, czy też może nie myślimy o tym, ale ten doskonałe miejsce, ten ogród na powierzchni tej ziemi, to było miejsce rzeczywiście realne. To było miejsce, w którym został osadzony Adam i Adam miał konkretne zadania do wykonania. I Bóg nigdy nie czyni nic, czy nie czyni czegoś, jeśli to nie byłoby w jakiś sposób unormowane. Biblia mówi w Nowym Testamencie, że Bóg jest Bogiem porządku, ale nie jest Bogiem zamieszania. I oto Pan Bóg stwarza człowieka, stwarza Adama z prochu ziemi i tego Adama osadza w ogrodzie Eden, daje mu konkretne zadania, że on miał troszczyć się o ten ogród. I też Pan Bóg daje jemu jedno prawo i mówi tak, z każdego drzewa ogrodu wolno tobie jeść. Ale z jednego drzewa, drzewa poznania dobra i zła, nie wolno ci jeść owocu. I tutaj Bóg dał przykazanie, ustanowił prawo i my wiemy, że jeżeli jakiekolwiek prawa są ustanawiane, to one mają również pewną sankcję. Czyli jeśli ty przekroczysz to prawo, to ponosisz konsekwencje. I to prawo, które Bóg dał Adamowi w ogrodzie Eden, ono brzmiało, że jeżeli zjesz z tego drzewa, to jest, napisze, jest umrzesz. I zastanawiamy się, dlaczego jest tyle cierpienia na świecie, dlaczego jest tyle chorób, etc., etc., etc. Konsekwencją złamania tego prawa jest to, że na ludzkość przyszła śmierć. I ludzie umierają. My wiemy, że później Pan Bóg wypędził człowieka, Adama i Ewę, z ogrodu Eden i nastąpiły zmiany również na ziemi. Ta ziemia, która miała być błogosławiona, ona stała się miejscem, ziemią przeklętą, która ma jemu wydawać cierń i osad. I zauważmy, ci, którzy mają działki, pola, ile wysiłku wkładacie, ażeby taka działka była wypielęgnowana, żeby nie było tam ostu, żeby tam nie było chwastu, po to tylko, aby zebrać właściwy plon. Szczególnie to jest takie doświadczalne dla tych, którzy mają swoje gospodarstwa rolne, swoje działki. I my wiemy również, że później ludzkość dalej żyła, Adam miał dzieci, wiemy, że Kain zabił Abla, potem Adam miał jeszcze jednego syna i pamiętamy, że na powierzchni ziemi zdarzyła się ogólnoświatowa katastrofa, gdzie informacje o tej katastrofie są praktycznie widoczne lub te znane praktycznie w każdej kulturze na powierzchni ziemi. Jest mowa o wielkim potopie, że Bóg postanowił zniszczyć ziemię, postanowił zniszczyć człowieka i również istoty. Ale okazuje się, że był człowiek, który znalazł łaskę w oczach Boga, był to Noe, i on przez 120 lat budował arkę. I pamiętamy, że przez budowę tej arki mówił o sądzie, który przyjdzie na ziemię. I z tamtego świata ocalało jedynie 8 osób. I Noe, kiedy wyszedł z arki, Pan Bóg ponownie ustanawia prawa. I jest to zapisane w księdze pierwszej Genezis. I jeżeli myślimy o dekalogu, to musimy pamiętać, że jest to kwintesencja, czy też esencja całości prawa Bożego, które Bóg dał człowiekowi. I te prawa, przykazania Boże, które zostały później ujęte w formie dekalogu, one w historii biblijnej już były znane. Wspomniałem o tym prawie obowiązującym w ogrodzie Eden. Potem wspomniałem również o prawie obowiązującym, które Bóg dał Noemu i jego potomkom. I o tym również możemy przeczytać. I kiedy byśmy zajrzeli do Słowa Bożego, do Księgi Genezis, to zobaczymy, że patriarchowie również znali prawo. Znali Boże przykazania. Znali również jej synowie izraelscy przed zawarciem przymierza, które nastąpiło na pustyni. I pełne jednak objawienie tego prawa Bożego zostało dokonane przez Mojżesza. Czytamy w Ewangelii świętego Jana w 1 rozdziale i 17 wersecie, gdzie ewangelista w przepiękny sposób mówi o łasce oraz mówi o prawie. I czytamy, że zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Zaś łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Czyli tak naprawdę zakon Boży, prawo Boże zostało wręczone przez Boga do rąk Mojżesza i on potem przekazał to narodowi Bożemu. To dokonało się na Synaju. Pełny opis, w jakiej scenerii to się dokonało, to jest opisane w drugiej Księdze Mojżeszowej w 19 i 20 rozdziale. Dlatego zachęcam każdego, aby mógł dzisiaj zajrzeć do Słowa Bożego i zapoznać się z tym Słowem, co ono mówi na ten temat. Jak Pismo Święte ukazuje pochodzenie dekalogu? Słowo Boże mówi, że dekalog, czyli te tablice kamienne, został nadany przez samego Boga. Czyli twórcą tego jest sam Bóg. I to jest zapisane w Księdze II Mojżeszowej, 20 rozdziale od 1 do 17 wersetu. Jest napisane, że został ten dekalog napisany ręką samego Boga. O tym mówi również druga Księga Mojżesza, 24 rozdział, 12 werset. Dekalog został nadany w sposób bardzo uroczysty, w sposób bardzo podniosły. I również o tym mówi 24 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. Przy nadawaniu tego zakonu, w tej uroczystości, przy tym brali również aniołowie. I o tym możemy wyczytać w Księdze już Nowego Testamentu, w liście do Galacjan, 3 rozdziale, 19 wersecie. Możemy również wyczytać to w księdze też Nowego Testamentu, liście do Hebrajczyków, w drugim rozdziale, w drugim wersecie, w Dziejach Apostolskich, w siódmym rozdziale, 38, 53 wersecie. I ponadto został ten dekalog nadany w pierwszym dniu trzeciego miesiąca po wyjściu z Egiptu. I kiedy zapoznamy się z fragmentami drugiej księgi Mojżesza, to zobaczymy, że Izrael złamał przymierze. I stało się to w momencie, kiedy oni ulepili tego cielca. Wówczas Mojżesz, który to zobaczył, rozbił te tablice kamienne i po tym Bóg dał drugie tablice dekalogu i odnowił przymierze z Izraelem. Jest to mowa w drugiej księdze Mojżesza, 34 rozdziale. Datę nadania dekalogu określa się jako rok 1446 przed naszą erą. Jak dekalog jest również nazywany? Są różne nazwy na dekalog. To jest pierwsza, to jest dekalog, inaczej 10 słów, Aseret 10, Devarim po hebrajsku to jest słowa, inaczej przykazania. Inną nazwą to jest tablice kamienne i taka nazwa występuje w drugiej księdze Mojżesza, 24 rozdziale, 12 wersecie. Inna nazwa to jest tablice świadectwa, druga księga Mojżesza, 31 rozdział, 18 werset. Inna nazwa to są tablice przymierza, piąta księga Mojżesza, 9 rozdział, 9 werset. Inna nazwa to słowa przymierza, druga księga Mojżesza, 34 rozdział, 28 werset. Lub też świadectwo. I to jest tak to jest określone w drugiej księdze Mojżesza, 25 rozdziale, 16 i 21 wersecie, lub też jako przymierze. Na pewno każdy z was widział różne zdjęcia dotyczące Mojżesza lub też tego wydarzenia, w jaki sposób Pan Bóg nadał dekalog. I często przedstawia się Mojżesza jako osobę, która taka schodzi z góry w białych szatach, pełna jasności i która w swoich rękach trzyma dwie tablice kamienne. I oto Biblia mówi, że te przykazania dekalogu zostały umieszczone na dwóch tablicach kamiennych. I te tablice zostały zapisane z obu stron. O tym możemy wyczytać też w drugiej księdze Mojżesza w 32 rozdziale, 15 wersecie. I teraz jaka jest treść pierwszej tablicy? Pierwsza tablica, są różne podziały w literaturze judaistycznej, żydowskiej. Mówi się, że ta pierwsza tablica zawierała pięć przykazań, które regulowały taki pionowy stosunek czy relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem, czy inaczej stosunek człowieka do Boga. I to jest zawarte w tych przykazaniach od pierwszego do piątego przykazania. I ta tablica mówi o relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Literatura chrześcijańska, ona również przyjmuje taki sam podział, z tym, że mówi, że na tej pierwszej tablicy były cztery przykazania, które bezpośrednio odnoszą się do Boga i one regulują stosunek człowieka do Boga, czy też Boga do człowieka. I teraz druga tablica, ona zawiera według tej literatury żydowskiej, że zawiera kolejne pięć przykazań regulujących poziomy stosunek człowieka do człowieka, inaczej człowieka do jego bliźniego. I to, a z kolei ta literatura chrześcijańska, ona mówi, że na tej drugiej tablicy są też przykazania regulujące relacje, stosunek człowieka do jego bliźniego i które jest zawarte w przykazaniu od 6 do 10. A więc zobaczmy, najpierw na tej pierwszej tablicy są sformułowane obowiązki wobec Boga, człowieka wobec Boga. Każdy z was dzisiaj otrzymał treść dekalogu i ta treść, ona zawiera te 10 przykazań. Czyli najpierw mówimy o obowiązkach wobec Boga. Jakie są to obowiązki? A więc trzeba uznać świętość Boga. Trzeba uznać Jego jedyność. Trzeba szanować Jego święte imię. Jest zawarty obowiązek świętości dnia świętego. Tym dniem według Biblii jest szabas, gdyż czytamy, że Pan Bóg stwarzał świat w ciągu 6 dni i w 7 dniu odpoczął. I szabas przypada od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. A więc dzisiaj jesteśmy przed rozpoczęciem szabasu, a więc dnia, który ma upamiętnić dzieło stworzenia. I Bóg dał konkretny nakaz, aby lud Boży w tym dniu świętował, lud Boży w tym dniu odpoczywał, aby ten czas poświęcił dla Pana. My żyjemy w tym świecie, mamy bardzo wiele obowiązków i każdemu z nas jest potrzebny odpoczynek. Pan Bóg, kiedy prowadził swój naród przez pustynię, On na ten dzień dawał im podwójną porcję jedzenia. A więc na ten dzień oni zebrali podwójną porcję manny. A więc Bóg jest cudownym Bogiem, który zaopatruje człowieka. Ponadto na tej pierwszej tablicy również według tego poglądu żydowskiego jest też obowiązek szacunku dla rodziców. Dlaczego Żydzi ten obowiązek, ten szacunku dla rodziny, czczenia ojca i matki, oni ujmują to na tej pierwszej tablicy? Dlatego, że to w sposób naturalny wynika z szacunku dla Boga. A więc, jeśli ty szanujesz Boga, to również będziesz szanował rodziców. Czy to rozumiecie? To jest naturalnie. Dlatego, że Bóg jest ojcem. I Bóg jest jednością. Żeby człowiek powstał, musi być mężczyzna i kobieta. A więc w tym zespoleniu mężczyzny i kobiety jest też owoc, który jest owocem, czy też jest efektem ich jedności. Jest to dziecko. Wiemy, że ojciec ziemski ma reprezentować Boga Ojca. Teraz, jeżeli byśmy zobaczyli, co zawierała druga tablica, to co powiedziałem, ona zawiera kolejne przykazania regulujące poziomy stosunek człowieka do człowieka, a więc człowieka do jego bliźniego. I teraz dla nas, jako chrześcijan, życie w świetle tego dekalogu dobrze oddaje symbol pionowej i poziomej linii krzyża. Zobaczmy na krzyż. Jest to linia pionowa, ta pionowa belka. Jest również ta belka pozioma. A więc ta pionowa belka, ona mówi o tej relacji, którą i stosunku, które powinien mieć człowiek do Boga, ale ta belka pozioma, ona mówi nam o relacji człowieka do bliźniego. I dekalog w świetle krzyża nabiera pełni głębi treści Bożego objawienia. I na Golgocie pionowa krzyża była wyrażeniem Chrystusowego tak w stosunku do Ojca. Tak w stosunku do Ojca. Zaś pozioma Jego krzyża była odzwierciedleniem Jego tak wobec ludzi, wobec nas. I tablica pierwsza, to tam te przykazania, które zawierają się i są zawarte na tej pierwszej tablicy, one streszczają się w jednym z największych przykazań. I o tym przykazaniu możemy przeczytać w 5 Księdze Mojżesza, w 6 rozdziale i 5 wersecie, gdzie jest napisane: będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. I kiedy my przechodzimy na Nowy Testament i widzimy życie i służbę Pana Jezusa Chrystusa, to zauważymy, iż Jezus w trakcie swojej ziemskiej służby na zapytanie, które Jemu zadał jeden z uczonych w Piśmie, Chrystus odpowiedział w taki sposób. Ja postaram się przeczytać ten fragment z 22 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. Ewangelia świętego Mateusza, 22 rozdział, od 36 do 38. I czytamy, że gdy faryzeusze usłyszeli, że Jezus zamknął usta sadyceuszom, zgromadzili się wokół Niego. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A więc Chrystus, On zacytował to przykazanie, zacytował to słowo z Piątej Księgi Mojżeszowej i Pan Jezus określił to przykazanie jako pierwsze z dwóch największych przykazań. A więc będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A więc to przykazanie, ono odnosi się do tej pierwszej tablicy, na której zawarte są przykazania, czy też prawo regulujące relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Czy jest to zrozumiałe? Możemy również o tym przeczytać w Ewangelii świętego Marka w 12 rozdziale od 28 do 30 wersetu. I również przeczytam ten fragment. I przyszli do Niego sadyceusze, Jezus im odpowiedział, potem jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał Go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Teraz zajmiemy się tą tablicą drugą. Czyli na drugiej tablicy znajdowały się przykazania regulujące relacje pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim. I Bóg streścił te przykazanie w jedno przykazanie miłości bliźniego. I to przykazanie miłości bliźniego brzmi w taki sposób. Drugie jest to, to jest zapisane w Ewangelii świętego Marka, 12 rozdziale, 31 wersecie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. To przykazanie miłości bliźniego jest również przykazaniem zawartym w Starym Testamencie. W trzeciej księdze Mojżeszowej i ono mówi, że miłuj bliźniego twego jak siebie samego. I Jezus przytacza właśnie to przykazanie starotestamentowe jako drugie z dwóch największych przykazań. I drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I chcę wam powiedzieć, że tą prawdę, którą wypowiedział Jezus, potwierdzili również apostołowie. A więc ci, którzy zostali wybrani przez Pana, wraz z Nim chodzili po Ziemi Świętej i oni później Ewangelię zanieśli do innych narodów. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, 5 rozdziale, 14 wersecie oraz w liście do Jakuba, Jakub, w liście Jakuba 2:6, czytamy w taki sposób, że albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Często słyszymy o takim terminie zakon. Co to jest zakon? Zakon to nic innego jak ustawa. To nic innego jak kodeks. My również posługujemy się pewnym zakonem, pewnym prawem w życiu społeczności, w życiu nas jako zbiorowości narodu. Mówimy, że jest kodeks karny, że jest kodeks cywilny, tak? Kodeks pracy. A więc są tam przepisy, które regulują pewne sfery życia. I zakon, który Bóg nadał Bożemu narodowi, on składa się z 613 przykazań. I te przykazania, one wynikają z nadanego słowa, z Tory Bożej. A Tora to jest nauka, to jest Stary Testament. To jest również Pięcioksiąg Mojżesza, to są również pisma prorockie, tych proroków mniejszych, proroków większych. Ale dla nas jako ludzi Nowego Testamentu, Torą jest również Nowy Testament, bo Tora to jest nauka. I całe Pismo Święte jest natchnione, pochodzi od Boga. I w tym Piśmie jest nauka dla nas, którą przekazał Bóg dla swojego narodu. Ale jeżeli mówimy o tym zakonie, zakonie przykazań w Starym Testamencie, to myślimy o tych 613 przykazaniach, które wynikają z tego Starego Testamentu. I w tych 613 przykazaniach zawiera się 248 zakazów i 365 nakazów. I powiem wam, że te wszystkie przykazania, a więc te 613 przykazań, one zostały streszczone w dekalogu, czyli w 10 przykazaniach. I dekalog został streszczony przez Boga i powtórzony przez Pana Jezusa Chrystusa w dwóch największych przykazaniach. Inaczej, przykazaniach miłości do Boga i miłości do bliźniego. I na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon oraz prorocy. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I o tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian 13 rozdziale 6 i 9 wersecie. Co jest treścią dekalogu? I chcę wam powiedzieć, że dekalog to podstawowy, unikalny zbiór Bożych przepisów regulujących postępowanie człowieka wobec Boga i wobec bliźniego. I on zawiera krótki wstęp i 10 przykazań. I 2 z tych 10 przykazań są ujęte w formie nakazu. I zobaczmy do tej treści, które to są 2 przykazania ujęte w formie nakazu. Jest to 4 przykazanie oraz 5 przykazanie. I pozostałe 8 są ujęte w formie zakazu. W jaki sposób moglibyśmy tak streścić w taki najbardziej, najprostszy sposób przykazania? Pierwsze przykazanie to jest zakaz posiadania innych bogów. Drugie przykazanie to jest zakaz tworzenia i oddawania czci bałwanom. Trzecie to jest zakaz nadużywania imienia Boga. Czwarte to jest nakaz pamiętania o dniu odpocznienia. Piąte, nakaz oddawania czci rodzicom. Szóste, zakaz zabijania. Siódme, zakaz cudzołóstwa. 8, zakaz kradzieży. 9, zakaz składania fałszywego świadectwa. I 10, to jest zakaz pożądania cudzej własności. Dekalog jako Boży kodeks określający właściwe postępowanie człowieka został zapisany ręką samego Boga na tablicach kamiennych. I treść tego dekalogu została umieszczona na kartach Pisma Świętego. A więc każdy z was, który posiada w swoim domu Pismo Święte, jeżeli otworzy to na drugiej Księdze Mojżesza, na 20 rozdziale, to każdy z was w jakimkolwiek wydaniu Pisma Świętego, przez kogokolwiek, natrafi na treść dekalogu, na treść Bożych przykazań, które dał Bóg, które nadał Bóg. I chcę wam powiedzieć, że funkcjonują 2 wersje dekalogu. Jest wersja biblijna, a więc ta, którą nadał sam Bóg, i ta wersja biblijna jest zapisana w waszych Pismach Świętych. I otwórzcie sobie dzisiaj na drugiej Księdze Mojżesza, na 20 rozdziale i przeczytajcie treść wszystkich przykazań. Każdy z was ma tutaj w swoich rękach na tej kartce wydrukowana treść dekalogu. A więc zobaczmy. Po prawej stronie jest cała treść dekalogu biblijnego. A z kolei po tej mojej lewej ręce, a u was po prawej stronie będzie, jest treść dekalogu tak zwanego katechizmowego. Pomiędzy tymi dekalogami zachodzą dość istotne różnice. I chcę zastanowić, czy też chcę wam pokazać, w czym tkwi różnica. To jest bardzo ważne, aby o tym wiedzieć. I w wersji katechizmowej, tą wersję takiego katechizmu uznaje Kościół rzymskokatolicki i w tej wersji katechizmowej zostało pominięte drugie przykazanie. I to drugie przykazanie, ono zakazuje tworzenia i oddawania czci bałwanom. Zaś dziesiąte przykazanie zostało rozbite na dwa przykazania, na dziewiąte i na dziesiąte. Nie jest jakby moim zadaniem obecnie powiedzieć, dlaczego tak się stało. Zachęcam was, abyście kontynuowali ze mną tą podróż w każdy piątek, kiedy ja będę omawiał poszczególne przykazania dekalogu i wtedy odniosę się do tego. I kościoły, które wracają do Biblii, kościoły, które swoje życie opierają na Słowie Bożym, dla których Biblia jako Słowo Boże jest w pełni natchniona i ona jest ponad wszystko, a więc jest ważniejsza aniżeli tradycja, kościoły ewangeliczne, ja między innymi do tej liczby, do tej grupy kościołów zalicza się również nasz kościół, nasz zbór, który funkcjonuje tutaj w Radzeniu. Jest to kościół o profilu fundamentalnym, przyjmujący biblijny, ten oryginalny żydowski dekalog, dekalog od Żydów helenistycznych, od Filona Aleksandryjskiego i Józefa Flawiusza. I za takim podziałem opowiadała się też, chcę wam powiedzieć, większość uczonych pisarzy wczesnych wieków chrześcijaństwa. I chciałbym, żebyście dzisiaj sami sobie to prześledzili w swoich domach. Mówimy o dekalogu, ale musimy również zobaczyć, w jaki sposób Jezus Chrystus odnosił się do dekalogu. W Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale i 17 wersecie Jezus w rozmowie mówi i w nauczaniu: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać proroków i zakon. Ja przyszedłem tak naprawdę zakon wypełnić. I Nowy Testament jest napisany w języku greckim i słowem greckim na określenie wypełnić to słowo brzmi plerun. I ono tak naprawdę tłumaczy się jako wypełnić, dopełnić, pogłębić, nadać mu głębszą treść, nadać mu głębszą wartość. I Chrystus przypomniał o trwałości przykazań dekalogu. On tak naprawdę bardzo często powoływał się na dekalog. I zobaczmy, na które przykazania Jezus w trakcie swojego ziemskiego życia się powoływał. I chcę prześledzić z wami fragmenty z Nowego Testamentu i będę podawał odnośniki do Nowego Testamentu, do poszczególnych Ewangelii, które bezpośrednio odnoszą się do poszczególnych przykazań z dekalogu. I pierwsze przykazanie, a więc mówiliśmy, że na tej tablicy to streszczone zostało jako miłuj Pana Boga swego, z całego serca, ze swego, z całej siły swojej, z całej duszy swojej. I Jezus mówi w Ewangelii świętego Marka w 12 rozdziale 29 i 30 wersecie, że pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz miłował wtedy Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A więc jest to pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie, na które Jezus się powołuje i tak naprawdę Jezus wypełnił wszystkie przykazania. Ono brzmi: napisano, napisane: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Jezus, kiedy otrzymał propozycję złożenia pokłonu dla szatana, to on mu odpowiedział, że Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz. I to drugie przykazanie, ono mówi wyraźnie, iż jest zakaz tworzenia i oddawania czci bałwanom. I Chrystus w Ewangelii świętego Jana powiada: nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A więc ta wypowiedź z Ewangelii świętego Jana, 4 rozdziału, z 23, 24 wersetu, tą Jezus wypowiedź, to stwierdzenie, ono wyszło z ust Jezusa w trakcie rozmowy z Samarytanką. Możecie sprawdzić sobie w Ewangelii świętego Jana. Trzecie przykazanie, ono mówi o uświęceniu imienia Bożego, imienia Pańskiego. I my wielokrotnie modlimy się modlitwą Pańską Ojcze Nas. Prawda? Tutaj w piątek wspólnie modlimy się. I jest mowa: Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Czyli Jezus mówi o uświęceniu imienia Bożego, imienia Ojca. Jest to zapisane w Ewangelii świętego Mateusza w 6 rozdziale, 9 wersecie. Jest też czwarte przykazanie, które odnosi się do święcenia dnia świętego, inaczej szabasu. I to przykazanie, w jaki sposób ono zostało wypełnione przez Jezusa, jak Jezus powołuje się na to przykazanie. Zarzucono, iż uczniowie Jezusa, oni zrywają w szabas zboża. I nauka rabinistyczna, ona mówiła wyraźnie, że człowiek nie powinien pracować i nawet nie można mu było zrobić iluś tam kroków, iluś tam metrów. Ale Jezus mówił o hipokryzji współczesnych sobie Żydów, gdyż powiedział: któż z was, gdy jego wół czy osioł wpadnie do dołu, to jego nie wyciąga. I Jezus mówi tak, że Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Tak naprawdę Chrystus wskazał na prawdziwie duchową wartość odpocznienia w Nim, w Jego imieniu. I On mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. O tym możemy przeczytać w Ewangelii świętego Mateusza w 11 rozdziale i 28 wersecie. Piąte przykazanie, ono mówi o czczeniu ojca i matki. Oryginalne, biblijne to przykazanie brzmi w ten sposób: czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. I Jezus o tym mówi w Ewangelii świętego Mateusza w 15 rozdziale i 4 wersecie. Chciałbym przeczytać ten rozdział. 15 rozdział i 4 werset. Bóg powiedział: czci ojca i matkę oraz kto złoży czy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Jezus tak naprawdę zacytował to piąte przykazanie. Szóste przykazanie, zobaczmy do Ewangelii świętego Mateusza, 5 rozdziału, 21 i 22 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Powiedziałem o tym, że Jezus przyszedł, aby wypełnić zakon, tak naprawdę dać głębsze zrozumienie i pokazać prawdziwą wartość tego wszystkiego. I To przykazanie, mówiące o niezabijaniu, to Jezus mówi, że to nie jest tylko, kiedy ty, że masz człowieka fizycznie nie zabić. Nie wolno ci go zabić. Ale jeżeli ty się nawet gniewasz na człowieka, to już tak, jakbyś go zabił. Zobaczcie, jak podwyższona jest poprzeczka zrozumienia tego przykazania. Siódme przykazanie. Nie kradnij, tak? Ewangelia Świętego Mateusza, 5 rozdział, 27 i 28 werset. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. To jest, przepraszam, to jest to przykazanie mówi o cudzołóstwie. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. To nie jest tylko, że z kim się prześpisz, że żona zdradzi męża, że mąż zdradzi żonę, ale wystarczy, że ty pożądliwie patrzysz. Wystarczy, że ty zaczynasz to pożądać w swoim sercu. Jezus mówi, ty już popełniasz cudzołóstwo w swoim sercu. Prawda? Bóg, dlaczego jest to przykazanie dotyczące cudzołóstwa zawarte w dekalogu? Dlatego, że małżeństwo zostało stworzone przez samego Boga. Ja w ostatni piątek usługiwałem na ślubie, gdzie głosiłem Słowo Boże odnoszące się do małżeństwa i wspomniałem, że tym, który stworzył małżeństwo, instytucję małżeństwa jest sam Bóg. I Bóg uczynił coś świętego. Małżeństwo może być przedsionkiem nieba albo może być przedsionkiem piekła. I się pewna osoba wspomniała mi, że zna kogoś, który przeszedł piekło ze swoim mężem. Piekło ze swoim mężem. I każdy z was może żyć w małżeństwie i odczuwać niebo, albo możesz żyć jak w piekle. I wtedy powiesz, to jest tak naprawdę, tu jest piekło już tutaj na ziemi. Bóg mówi w Nowym Testamencie, że małżeństwo ma być we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Jak wiele jest powiedzonek na ten temat. O, ta to jest warta grzechu. O, ten to jest warty grzechu. Kiedy tak wypowiadasz, ty już grzeszysz. Ale o tym będziemy więcej mówić, kiedy poszczególne przykazania będziemy omawiać i wtedy ja będę wymieniał kategorie grzechu, które łamią dane przykazanie. Mamy ósme przykazanie. Ono mówi, nie będziesz kradł. Nie kradnij, nie będziesz kradł. Jezus mówi, nie kradnij. Dziewiąte przykazanie mówiące, aby nie mówić przeciwko bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek lub też nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Zobaczmy do Ewangelii świętego Mateusza 19 rozdziału 18 wersetu. 19 rozdział, 18 werset. Przyszedł bogaty młodzieniec do Jezusa i mówi, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegań przykazań. Mówi mu, których? A Jezus rzekł, ty nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Prawda? Czyli w to przykazanie ono mówi o tym, żeby nie kraść. Większość z nas urodziła się w Polsce tak zwanej ludowej, w PRL-u. Pamiętacie, jak mówiono, państwowe to nie jest grzech. Można kraść. Wielu wybudowało domy, wielu wybudowało dacze, wielu z tego tytułu, co wynieśli z tak zwanego bezpaństwowego, które nie jest niczyją własnością, niejednokrotnie napiło się bardzo, tak znacząco. Niektórzy bardzo mocno się wzbogacili, a niektórzy te pieniądze przeznaczyli na popełnienie kolejnych grzechów. Dalej, dziesiąte przykazanie. Ono mówi, że nie będziesz pożądał bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. I w tym dekalogu biblijnym mieści się to prawo mówiące o tym, aby nie być człowiekiem pożądliwym. Ludzie pożądają. I cała reklama funkcjonująca w naszym świecie, ona działa na zasadzie pożądania. Grzech pierwszy również pojawił się z powodu pożądania. Ewa zobaczyła, że ten owoc jest godny pożądania. Ona chciała. Ja to chcę. Nieraz widzimy, jak rodzice idą do sklepu i przechodzą przez jakieś tam stoiska i raptem dziecko mówi: ja chcę to, ja chcę to. Nie kupię ci. Wtedy dziecko zaczyna płakać. Różnej histerii doznaje. I albo matka się skusi, bo wszyscy się patrzą, co się dzieje. Albo co? Albo mu wleje. Chociaż teraz jesteśmy już w takich czasie, że dziecka nie można dotknąć. Zobaczcie, w jakiej jest to jawnej sprzeczności względem tego, co mówi Bóg. Karć syna za młodu, a oszczędzi ci potem problemów. Bóg karci, a człowiek próbuje poprawiać Boga. Dziesiąte przykazanie, ono tak naprawdę mówi o zakazie pożądania cudzej własności. W wersji katechizmowej nastąpiło usunięcie drugiego przykazania i to ostatnie przykazanie, dekalogowie biblijne, zostaje rozbite na dwa i pojawia się dziewiąte oraz dziesiąte przykazanie. My jako Kościół, ten biblijny Kościół, ewangeliczny Kościół, my tak naprawdę trzymamy się i chcemy się trzymać tej wersji biblijnej. W jaki sposób Jezus odniósł się do tego dziesiątego przykazania? On mówi, że troski tego świata i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają Słowem. Kiedy mówił o działaniu Słowa Bożego, o siewcy, który wyszedł i siał, i ziarno padło na czteroraką rolę, to mówi o tym, jak to ziarno wydaje owoc na poszczególnym rodzaju gleby. To odnosi się do gleby ludzkich serc. I mówi o pewnej kategorii osób, że kiedy to słowo jest zasiane do ich serc, to oni to przyjmują, są bardzo radośni, ale troski tego świata, czyli oni zaczynają się troszczyć, jaka cena tego, czy będę miał to, czy nie będę miał to. Oni tak naprawdę żyją światem tym otaczającym go i nie patrzą na Boga. Wtedy mówi, że troski tego świata, ponadto uda bogactw. Zauważmy, jak wielu ludzi wydaje ogromne fortuny, aby wygrać milion. Nie wiem, kiedy jest to losowanie, prawdopodobnie w niedzielę, czyli dzisiaj i jutro zauważycie ogromne kolejki w tych punktach, lotku, tak? O, wtorek, czwartek i sobota. Także ja nawet nie wiem kiedy, ale tu pan Adam o tym dokładnie nam powiedział. I jest dlaczego grają te osoby? Taki los coś kosztuje. Ten tak zwany totek. To coś kosztuje. Dlaczego oni grają? Gdyż oni myślą, oni wierzą, że wygrają miliona. A teraz miliona to miliona, nawet więcej. Ponadto pożądanie innych rzeczy. Owładają tym słowem, i to słowo zagłuszają tak, że ono plonu nie wydaje. Gdzie jest zanotowana ta wypowiedź Pana Jezusa? O tym możemy przeczytać w Ewangelii Świętego Mateusza w 13 rozdziale, 22 wersecie. Ja przeczytam to podobieństwo o siewcy. Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziarna, gdzie nie miał wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. I teraz Jezus wyjaśnia to podobieństwo. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i uda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. A więc ludzie, którzy słuchają Słowa Bożego. I oni mówią, że jest wspaniałe. Ja znam takie osoby. Wspaniałe słowo. Doświadczyły wielu cudownych chwil z Bogiem, z Bożym ludem. I te osoby wybierają świat. I one zaczynają robić karierę i poświęcać cały swój czas, swoją energię, swoje zdolności po to, aby stać się między innymi bogatym. Ja znam takie osoby. Takie osoby w Polsce, w Radzeniu żyją. Bogacą się bardzo. I bogacą się jeszcze bardziej. I wtedy to bogactwo staje się dla nich Bogiem. Jezus mówi, że ułuda bogactwa i pożądanie innych rzeczy. Zauważcie, jak wiele rzeczy każdy by chciał mieć. Przychodzi tyle różnych albumów. Kup to, kup to, kup to, kup to, kup to. Tak naprawdę my moglibyśmy się tylko zajmować. O, to jest fajne, to jest jeszcze lepsze, a to jeszcze lepsze. To ja bym to chciał. Z tym, że nie wszystkim z nas starcza pieniędzy. A więc co robimy? Trzeba więcej pracować. Albo więcej się starać. I pracują. Nie myślą o Bogu. I zaczynają, to słowo, które było w ich sercu, jest zaduszane i tak, iż ono nie wydaje plonu i te osoby nie są blisko Boga. Chociaż mają Biblię. Chociaż wiedzą, że jest Bóg, ale jednak ich serce nie jest przy Panu, ich serce jest przy rzeczach ziemskich. A więc niech Bóg nam błogosławi. Za tydzień spotkamy się i będziemy omawiali pierwsze przykazanie z Dekalogu.